Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Akademia Don Kiszota w Sopocie to przestrzeń kreatywna, przyjazna osobom z niepełnosprawnościami i doświadczającym kryzysów psychicznych. Moimi gośćmi są działające w ramach Akademii Aleksandra Pakulska, pedagogzka i doświadczona specjalistka pracująca od lat na rzecz osób z niepełnosprawnościami, członkini zarządu Stowarzyszenia na Drodze Ekspresji, dyrektorka Akademii Don Kiszota. Państwo mówicie raz tak, ja też nie wiem jak mówić. Dzień dobry Pani Aleksandro.
Dzień dobry.
I Dagmara Jimenez, terapeutka, konsultantka. Konsultantka do spraw zdrowienia, pracownik socjalny, psuicydolożka, prowadząca m.in. punkt konsultacyjny i terapię grupową. Witam Cię, Dagmaro. Czy niepełnosprawności może towarzyszyć też kryzys psychiczny?
Tak, niepełnosprawność sama w sobie wiąże się z jakimś kryzysem, tak? Jeżeli mówimy o tym, że osoba nie jest w stanie pełnić jakichś ról społecznych, tak? Gdzieś ma problemy z obszarem zawodowym, z tworzeniem relacji, to wszystko idzie, może iść w parze tak naprawdę z niepełnosprawnością. Także mówimy tutaj o kryzysie gdzieś no wynikającym samego funkcjonowania osoby. On może się pojawić niekoniecznie w niepełnosprawności nabytej, no jest on jakby tutaj obecny po prostu zawsze.
Też się tutaj dąży do tego, żeby doszło w pewnym momencie do takiej akceptacji tej niepełnosprawności, że teraz tak moje życie wygląda, taką sprawność mam, no i muszę poukładać to wszystko na nowo.
Tak, mówimy
pomagacie
tutaj,
w tym?
Dokładnie. Mówimy tutaj o takiej radykalnej akceptacji, że nie mamy wpływu już na przeszłość, nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło, zwłaszcza jeżeli niepełnosprawność jest skutkiem choroby, skutkiem wypadku, skutkiem po prostu nagłej utraty sprawności, tak? Albo jest to niepełnosprawność psychiczna, związana z chorobą psychiczną, zaburzeniem psychicznym. No, akceptacja jest takim pierwszym tak naprawdę krokiem do tego, żeby zacząć sobie tworzyć taką nową narrację siebie, nową narrację swojego świata, otoczenia, zacząć gdzieś rzeczywiście od podstaw tworzyć no, swoje życie po prostu od początku.
Akademia Don Kiszota w Sopocie to jest takie miejsce, gdzie te osoby, które tą sprawność tracą, stają się niepełnosprawne albo są w kryzysie psychicznym, mogą przyjść w każdej chwili do Państwa w sytuacji właśnie kiedy? Kiedy czują jakieś wykluczenie, nie wiem, ogólnie mówiąc, tracą grunt pod nogami, nie wiedzą co dalej i jak dalej?
Myślę, że tak. Myślę, że przychodzą do nas wtedy, kiedy mają trudność, kiedy nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia, gdzie szukać pomocy. Myślę, że czasami nawet nie wiedzą, że potrzebują pomocy. I staramy się rozmawiać z ludźmi, którzy gdzieś zagubili w swojej drodze, w życiu, czy zawodowym, czy społecznym, czy zakończyli edukację, bo to też jest często spotykane, że człowiek zakończył szkołę, skończył edukację, skończył studia i właściwie okazuje się, że nie ma dla niego propozycji, że on nie wie, co ma dalej robić, bo nigdzie nie pasuje.
I to jest też takie miejsce, gdzie mogą przyjść osoby, które na przykład no nie stać na przykład na prywatną terapię jakąś, czy psychoterapię, tak? Rozumiem, że to jest to, co robicie, jest dla tych uczestników spotkań, zajęć u was nieodpłatne.
Tak, zdecydowanie tak. Wszystkie rzeczy, które oferujemy osobom, czy terapię zajęciową, czy spotkania grupowe, czy wsparcie indywidualne, wszystkie te rzeczy absolutnie są za darmo dla naszych klientów.
Oni przychodzą, ale przecież nie są wyrwani gdzieś z jakiegoś środowiska, tylko żyją gdzieś w środowisku swoich bliskich, przyjaciół, znajomych. Czy to są często wręcz właśnie przeciwnie? Osoby, które odczuwają samotność, mówią o tym. Jak otoczenie tych waszych klientów, uczestników waszych działań, no nie wiem, nie wspiera, że oni szukają gdzieś na zewnątrz, muszą znaleźć na zewnątrz pomoc?
Myślę, że to jest bardzo różnie. Niektóre osoby mają duże wsparcie w domu, w środowisku, wśród znajomych.
Natomiast, ale to jest za mało czasami,
natomiast
tak?
Też potrzebują specjalistycznego wsparcia zwyczajnie, że kolega czy przyjaciel to nie jest to samo, co osoba, co profesjonalista, który wie, w jaki sposób pomagać, jak rozmawiać.
Tak, bo to często jest też takie mniemanie w społeczeństwie, że po co do psychologa, po co do psychiatry, pogadam z koleżanką, tak? Ale to nie zawsze się sprawdza.
Nie, bo jakby no, nasi znajomi bazują na swoich własnych doświadczeniach. I w ten sposób rozmawiamy z naszymi znajomymi, prawda? Mi się zdarzyło tak, a tobie tak, to pewnie nie jest tak źle, coś tam. Natomiast myślę, że ważne jest to, żeby jednak spojrzeć czasami głębiej, czasami inaczej, z innej perspektywy.
Czasami coś podpowiedzieć takiego, co wiadomo, że jest sprawdzone klinicznie, tak? Krótko mówiąc, że zadziała. czy osoby, które doświadczają kryzysów psychicznych, one szybko trafiają, szybko się orientują, że potrzebna jest im pomoc, czy na początku, jak z waszych doświadczeń oczywiście wynika, bagatelizują sprawę, przeciągają gdzieś tam, myślą, a poradzę sobie sam, albo nic takiego się nie stało, damy radę, a potem jednak no, często ten problem się pogłębia.
Różnie. Myślę, że naprawdę dużo zależy od osoby. Rzeczywiście my mamy teraz, no, żyjemy w takich czasach, gdzie więcej się mówi o zdrowiu psychicznym. Więc możemy powiedzieć, że mamy taką dwie typy odbiorców. Osoby, które rzeczywiście przychodzą do nas i gdzieś przychodzą w takiej narracji samodiagnozy.
Coś ze mną się dzieje.
Krótko. Coś się ze mną dzieje, chcę zobaczyć co, ale rzeczywiście już tutaj wydrukowałem sobie post z Instagrama, który mi powiedział, co się ze mną dzieje, chciałbym to potwierdzić. I rzeczywiście są to osoby, które bardzo szybko gdzieś trafiają, korzystają albo przychodzą na grupę właśnie z ciekawości, albo przychodzą właśnie do punktu informacyjno-konsultacyjnego. Jest też jedna druga osób, które no gdzieś zmagają się z zaburzeniami od dłuższego czasu i no gdzieś na skutek tego, że wielokrotnie się hospitalizowały, były jednak no zniechęcone przez system do korzystania z tego wsparcia, czują jednak taki opór przed korzystaniem. Najczęściej no czekają, aż ten moment się pogorszy, żeby rzeczywiście trafić na taką konsultację. No i są także osoby, które no zwyczajnie gdzieś się wstydzą, tak? Muszą rzeczywiście ten problem zaakceptować na początku. Jest to jakiś proces, tak? Taki, można to porównać do takiej procesu utraty żałoby, tak? Rzeczywiście pojawia się ta faza zaprzeczenia, następnie pojawia się gdzieś, no może ta faza, żeby jednak poszukać pomocy, poszukać tego wsparcia, ale gdzieś na moich warunkach, żeby się odbywała ta terapia, żeby mi nikt absolutnie tutaj nie insynuował, że powinienem pójść do psychiatry czy do szpitala, więc rzeczywiście no, jest to taki temat rzeka.
Czyli
tak
dojrzeć
naprawdę.
Trzeba też do tego,
tak, zdecydowanie.
Żeby pójść dalej w terapii.
Tak.
A dlaczego w ogóle powstała Akademia Don Quixota? Jaka jest geneza w ogóle tej instytucji, tak nazwijmy?
Myślę, że miejsca bardziej, że zależało nam na tym, żeby w Sopocie powstało miejsce, które jest otwarte, do którego nie trzeba mieć skierowania, do którego można przyjść i zawsze jest ktoś i jest kawa, herbata, że chodzi nam o to, żeby osoby, które nie wiedzą, co z nimi jest,
miały
gdzie się zapytać, miały gdzie wejść, tak, i żeby to nie było tak, że jeżeli pan ma to i to i to, to proszę przyjść, a jeżeli nie, to nie. Chodzi nam o to, żeby to było miejsce, w którym można przyjść i można spróbować. Tak, może też spróbować nowych rzeczy. Można się zaangażować, można się nie zaangażować w działania klubu.
Bo wy tworzycie taką wspólnotę razem z tymi uczestnikami, prawda? Wy terapeuci, mam na myśli, profesjonaliści. Że to nie jest tak, że to jest, ja tu przyjmuję w gabinecie, trzeba przyjść na godzinę i jak to generalnie wygląda w praktyce?
Jest to tak, że działam na zasadach takich klubowych, w ten sposób o tym mówimy, że to są kluby. I klub jest czynny.
Wszyscy są równi w tym klubie, tak?
Tak. I przychodzimy, zaczynamy o 9, kończymy o 18. I jeżeli ktoś ma ochotę przyjść na 9, bardzo fajnie. Jeżeli przychodzi o 10, też dobrze. Jak czasami przychodzi o 11, no to trochę go omija, bo już zaczęliśmy. I to jest, pracują w takich dwóch blokach, do 14, potem od 14 w górę. I jakby są różne oferty zajęć i można się z nimi zapoznać, natomiast jakby między tymi zajęciami też można sobie przyjść. Jasne, że najlepiej się umówić, bo wtedy jest pewność, że będzie osoba, która na pewno będzie miała czas, żeby porozmawiać, bo nie będzie akurat zajęta prowadzeniem czegoś. Natomiast zapraszamy.
Co tam się takiego dzieje? Bo można na stronach waszych wyczytać, że to jest twórcze, są twórcze działania. To znaczy, co mamy na myśli, mówiąc twórcze? Terapię zajęciową, tak?
Ale myślę, że trochę, że jest trochę zajęć artystycznych, trochę rękodzieła. W zeszłym roku powołaliśmy coś takiego, co nazywamy Art Classes. To jest taka grupa malarzy z doświadczeniem kryzysu psychicznego i to są ludzie, którzy chcieli bardzo malować i chcieli potrzebowali przestrzeni, więc dostali tą przestrzeń i myślę sobie, że to jest dla nas ważne. Myślę, że najważniejsze jest dla nas to, i ta twórczość chyba najbardziej się w tym jakoś przejawia, że myślimy razem nad tym, co chcemy robić. Jeżeli ktoś mówi, że on chce fotografować, to zastanawiamy się, w jaki sposób to robić.
Jak mu umożliwić.
Tak, tak? Tak. I w zeszłym roku państwo napisali nam, że chcą robić zajęcia fotograficzne i w tym roku są zajęcia fotograficzne. I myślę sobie, że to jest jakby chyba najważniejsze dla nas, żebyśmy byli uważni na to, co ludzie do nas mówią.
Wychodzili
naprzeciw temu, tak?
Potrzebom.
Może to wyjdzie, może nie, może to będzie długo trwało, może nie, ale spróbujmy.
A przy tym partnerstwie i zaangażowaniu też podkreślacie, że ta aktywność jest istotna w kryzysach psychicznych, tak? Żeby człowiek nie siedział w domu na kanapie albo leżał, w ogóle nie wstawał z tej kanapy, tylko żeby w jakiś sposób się zaangażował. To ma taką moc terapeutyczną, to zaangażowanie. Robienie czegoś?
Zdecydowanie. Znaczy tak. Zdecydowanie robienie czegoś, uczenie się nowych rzeczy, bycie twórczym i bycie robienie czegoś, co widać, co jest, co się robi. Nauczyłem się, umiem, wiem. Mogę się tym podzielić.
Też,
ogromną.
I tak to jest trochę u tych waszych klientów, że mają poczucie, że no nic takiego nie robią ważnego w życiu, że to też jakby wzmaga ten kryzys, takie poczucie, że jestem nieważny, nieistotny. Pojawiają się takie
myślę,
myśli?
Że tak, że one są z tym związane, że jeżeli choroba dominuje tak naprawdę, tak, we mnie, mam zaburzenie, ze którym się zmagam i ten kryzys rzeczywiście dotyczy wszystkich obszarów mojego życia. On wpływa na moją rodzinę, na moją pracę. Ja się czuję mało sprawczy w tym momencie. Mam wrażenie, że wszystko jest poza moją kontrolą. Także takie zajęcia, taka aktywizacja polega przede wszystkim na takim odzyskiwaniu tej kontroli, tak? Pojawia się sprawczość, nawet jeżeli ona dotyczy zajęć fotograficznych czy zajęć malarskich.
To
jeżeli
to jest
ja
coś,
rzeczywiście
na co ja mam wpływ.
Dokładnie, mam wpływ na coś, na co depresja, schizofrenia, zaburzenie nastroju, zaburzenia związane z jakimkolwiek przeżyciem tutaj, doświadczeniem kryzysu, tego mi nie zabierają.
Czy też niepełnosprawności. Tak, że czegoś nie mogę, a tutaj
dokładnie.
Są ludzie, którzy zrobią wszystko, żebym ja mógł.
Więc
tak?
Jeżeli ja widzę, że coś mi wychodzi, że to jest ten obszar poza kryzysem, poza niepełnosprawnością, albo że mogę w tym kryzysie i w tej niepełnosprawności funkcjonować. Mogę przyjąć, że jest to jakiś proces, w którym będą lepsze i gorsze momenty, no ale ja mogę i mam prawo do tego, żeby rzeczywiście robić rzeczy, które sprawiają mi przyjemność i mieć takie życie, jakie chcę.
Ale wasza Akademia Don Quixota jest chyba nierozłącznie związana z Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji, które my znamy od lat z różnych działań na terenie Trójmiasta całego. I jak czerpiecie z tej współpracy? Jesteście aktywnie też w stowarzyszeniu, rozumiem,
absolutnie.
Tak?
Absolutnie. Akademia jest absolutnie częścią stowarzyszenia. I absolutnie myślę, że jesteśmy częścią drogi ekspresji stowarzyszenia. Tak myślę, że o tym można mówić. I że dla nas, jako dla stowarzyszenia, bardzo ważne jest to, żeby myśleć, dbać o osoby, które mają trudności, o osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które doświadczają kryzysów psychicznych, że jest to dla nas szalenie ważne, żeby dawać sobie i ludziom możliwość ekspresji. I myślę sobie, że jak myślimy o stowarzyszeniu, o tym jakby w którą stronę idziemy i jak się rozwijamy, to na pewno dla nas jest to szalenie ważne, żeby też budować koalicję wokół tematu, ale wokół osób i pomiędzy organizacjami, nie? Że to jest też szalenie ważne, żebyśmy nie budowali sami.
To powiedzmy jeszcze przed tą chwilą przerwy, która nas za moment czeka, jaką ofertę kierujecie do uczestników tego projektu? Znaczy, kogo zapraszacie i czy można się tak w ciągu roku po prostu zgłaszać? Czy są jakieś nabory? Jak to wygląda w praktyce?
Po prostu trzeba przyjść i zadzwonić. Albo przyjść, albo zadzwonić.
Kto może przyjść?
Każda osoba z niepełnosprawnością, bądź też osoba, która doświadcza kryzysów psychicznych, może do nas przyjść po pomoc.
ktoś, kto na przykład obecnie spędza wiele godzin w domu, tak?
Tak.
Mieszka gdzieś na terenie, w pobliżu państwa, nie ma problemu, żeby się tam dostać, bo rozumiem, że oferta jest skierowana do mieszkańców całego Trójmiasta.
Przedpołudniowe zajęcia prowadzimy dla osób, dla mieszkańców Sopotu, natomiast cała oferta popołudniowa od 14 w górę jest dla mieszkańców województwa pomorskiego. Zdarza się, że nawet z Kolbut do nas państwo przyjeżdżają, więc to myślę, że to kawałek. I myślę, że najfajniej, najlepiej jest po prostu zadzwonić, bo jeżeli nie będzie ktoś mógł skorzystać z pomocy u nas, albo nie będzie chciał, albo będzie to dla niego za daleko, to być może pomożemy w tym, żeby znaleźć mu gdzie indziej wsparcie.
Gdzie znajdziemy kontakt? Facebook?
Na Facebooku Don Quixota, albo na stronie ekspresja.org. I tam też są wszystkie informacje na temat Akademii Don Quixota i oferty stowarzyszenia.
Grupy wsparcia też mają charakter otwarty. Można dołączyć do nich w każdym momencie. Też są dedykowane dla każdego mieszkańca Pomorza. Spotykamy się w co środę o 17.30, więc można po prostu przyjść, zobaczyć. Jeśli taka forma wsparcia nie odpowiada, zawsze można skorzystać ze wsparcia indywidualnego.
Będziemy jeszcze o tym wsparciu mówić. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę, po której wrócimy do rozmowy.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną są Aleksandra Pakulska, pedagogzka, dyrektorka Akademii Don Quixota w Sopocie oraz Dagmara Jimenez, terapeutka, konsultantka do spraw zdrowienia. W ramach Akademii Don Quixota działa punkt konsultacyjno-informacyjny, informacyjno-konsultacyjny, może tak. Jakie informacje można w nim uzyskać i tam trzeba przyjść, czy można dzwonić? Jak to wygląda?
Najlepiej zadzwonić, umówić się, ale można przyjść. Zawsze ktoś będzie.
Znajduje się ten punkt?
W Akademii Don Quixota.
To znaczy konkretnie w Sopocie?
W Sopocie na Alei Niepodległości 829. Zachęcamy do tego, żeby zadzwonić wcześniej i oczywiście się umówić. Takie wsparcie także można uzyskać telefonicznie.
Czy może na przykład do Państwa się zgłosić rodzina osoby, która straciła sprawność albo jest w kryzysie psychicznym i jest na przykład problem, żeby ją wyciągnąć z domu na przykład, bo
udzielamy,
jest w depresji.
Tak, udzielamy takiego wsparcia zarówno rodzinie, jak i osobom indywidualnym. Zgłaszają się do nas osoby, które same doświadczają kryzysu emocjonalnego czy kryzysu psychicznego i szukają wsparcia w tym obszarze, ale zgłaszają się do nas także rodziny, które są zaniepokojone funkcjonowaniem swoich dzieci czy swoich bliskich. Można się też zwrócić do nas taką informacją.
A jest jakaś taka droga, metoda, co zrobić, kiedy na przykład widzimy zachowanie depresyjne, to podejrzewamy, że to może być depresja. Osoba nie chce się skonsultować z żadnym specjalistą, nasz krewny, bliski, ale widzimy, że coś jest nie tak. Chcielibyśmy w jakiś sposób namówić tę osobę, żeby wyszła z domu, jednak poszła do takiego punktu konsultacyjnego. Sprawdzić, tak, czy co można zrobić, czy rzeczywiście wszystko jest okej. Możecie tak na szybko coś podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby namówić?
Ja zawsze polecam, żeby najpierw zgłosiły się w takim razie bliskie osoby, żebyśmy mogły porozmawiać, poznać bliżej tą sytuację, tą osobę, jakąś ścieżkę, która rzeczywiście do niej dotrze, bo to mimo wszystko jest kwestia indywidualna. Myślę, że też nie ma, pomimo naszych bardzo dużych chęci, nie możemy kogoś zmusić do pomocy. Tu jednak musi się pojawić taka motywacja wewnętrzna, ale my zawsze w takiej sytuacji, w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, możemy jak najbardziej takimi bliskimi osobami się zaopiekować, udzielić niezbędnych informacji. Zawsze dostarczamy materiały samopomocowe, broszury.
Czasami wystarczy chyba powiedzieć, że to jest naturalna sytuacja, że jak ktoś traci sprawność albo przeżywa taki kryzys, to on może nie chcieć w pierwszej... musi przepracować jakby w sobie jakby zaakceptować to, że właśnie coś z nim się dzieje, uznać, że coś się dzieje, bo czasami też jest pewnie wyparcie na początku.
Tak, dokładnie, więc w takiej ścieżce zawsze będzie pojawiała się z naszej strony taka ścieżka edukacyjna. Czyli tłumaczymy tak naprawdę właśnie, na czym może polegać taka trudność, że ona właśnie jest czymś naturalnym, że gdzieś wszystko ma swoje miejsce i ma swój czas. Nie zostawiamy też tych osób bez niczego, tak? Mamy materiały samopomocowe.
Bo właśnie, że się wtrącę, bardzo często jest tak, że rodzina, widząc kryzys albo niepełnosprawność swojego bliskiego, chce natychmiast wszystko załatwiać, działać, prawda? A czasami w kryzysie psychicznym to jest nie najlepsza droga, żeby tak tak na szybko, natychmiast, prawda? Trzeba czasami dostosować się do jakby no, potrzeby tej osoby.
I do jej tempa.
I do jej tempa.
Tak. I myślę, że warto, żebyśmy my byli silni, żebyśmy my wiedzieli ewentualnie, czego się spodziewać, jak może wyglądać przebieg kryzysu czy przebieg choroby, żeby może jak najmniej dla nas było niespodzianek, co i tak życie przyniesie ich jeszcze na pewno bardzo dużo, ale myślę, że warto siebie wzmocnić też. Zwyczajnie po prostu.
Prowadzicie przed południem, już mówiłyście panie, dla Sopocian grupę wsparcia, tak?
Prowadzimy zajęcia klubowe.
I
myślę, w tej chwili na razie jest to najwięcej rękodzieła, terapii zajęciowej, wyjść uspołeczniających, bo taka jest grupa osób i takie potrzebują.
I to jest przed południem. A po 14 w porze popołudniowo-wieczornej są właśnie, co się dzieje wtedy w waszym...
Grupy wsparcia, jest troszkę też terapii zajęciowej. Każdy dzień tak naprawdę wygląda inaczej. Są zajęcia sportowe, dwie grupy wsparcia, które prowadzi Dagmara, są w środy i w czwartki. Są te zajęcia dla malarzy, są zajęcia fotograficzne. Będziemy też proponowali wyjście i takie zajęcia dla osób, które są zatrudnione z niepełnosprawnościami albo które szukają pracy. Nazywamy je klubem pracy po to, żeby wzmocnić się na tej ścieżce zawodowej.
A wspominaliśmy, że Akademia Don Quixota działa nie w oderwaniu, ale wspólnie właściwie z częścią Stowarzyszenia Drodze Ekspresji, które od wielu lat to stowarzyszenie stara się, tak można powiedzieć w cudzysłowie, oswajać społeczeństwo w postrzeganiu w ogóle kryzysów psychicznych, w stygmatyzacji osób chorujących na przykład na schizofrenię. Czy z upływem lat widzicie, że są jakieś zmiany, że to działa, że mówienie o tym, prowadzenie takiej działalności jak właśnie Akademia Don Quixota, no zmienia tą naszą rzeczywistość? Czy jeszcze jest ciągle wiele rzeczy do zrobienia?
Myślę, że rzeczywiście mamy tutaj takie dwa fronty. Widzimy, że normalizuje się psychoterapię, dbanie o swoje zdrowie psychiczne, normalizuje się korzystanie z usług psychiatry, i rzeczywiście pojawia się bardzo dużo treści psychoedukacyjnych. Tylko czy rzeczywiście zmienia się też nasz stosunek do wszystkich zaburzeń? Wydaje mi się, że tutaj jeszcze mamy dużo pracy do zrobienia, ponieważ nawet obserwując teraz takie tendencje w Instagramie, które jednak dążą do każdego rodzaju tutaj self-care'u, self-diagnose, self-analizy, mamy bardziej taką narrację borderline, nieadaptacyjnych stylów przywiązania, traumy, depresji, ale to wszystko w jakimś zakresie takiej estetyczności. Te gorsze, te brzydsze, tak zwane, tak, zaburzenia, choroby psychiczne nie są tak chętnie podejmowane, więc otacza nas z jednej strony bardzo duża taka przestrzeń na mówienie o swoim zdrowiu psychicznym.
Chcę pani powiedzieć, że dla niektórych ludzi mówienie... tam podejrzewanie się, autodiagnozowanie się w kierunku zaburzeń psychicznych typu właśnie borderline, czyli dwubiegunowa choroba, czy tego typu właśnie depresja, to jest jakaś taka moda w tej chwili? Nie wiem, na to, żeby ludzie uważają, że to jest, że będą bardziej interesujące, jeśli będą dookoła wśród rówieśników, na przykład nastolatki, opowiadać, że oni chyba są borderline albo mają depresję.
Myślę, że kiedyś definiował nas rodzaj słuchanej muzyki, teraz definiuje nas rodzaj F-ki, tak, którą nam przypisał lekarz. No myślę, że to jest jakieś uogólnienie oczywiście, ale...
Ale jest takie zjawisko?
Ale jest. Myślę, że tak. Nawet to obserwujemy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, że bardzo dużo osób przychodzi gdzieś z wydrukowanymi treściami, tak, przeczytało na przykład właśnie jakiś post na Instagramie.
I przychodzą do was co, żeby potwierdzić?
Potwierdzić, dopytać się, albo że rzeczywiście już mówią, że mają takie, nie korzystali wcześniej z konsultacji, ale mają podejrzenia, tak. Znaczy, diagnozy są bezpieczne, tak? One dają nam jakieś bezpieczne ramy funkcjonowania, bo to jest coś, co możemy nazwać. Problemem jest to, że kryteria diagnostyczne są bardzo ogólne. My musimy je tak naprawdę odnieść do współwystępujących trudności, do stylu życia, do całej tak naprawdę historii danej osoby. Ciężko jest na jakichś wyrywkach tak naprawdę samo się zdiagnozować. To powinien robić tylko i wyłącznie specjalista. ale rzeczywiście no widzimy, tak, że idzie taka tendencja do tego, żeby mimo wszystko przypisać sobie jakąś trudność, bo z drugiej strony jest to przecież jakieś wytłumaczenie dla nas samych, dlaczego się coś dzieje ze mną niepokojącego, tak? Jeżeli mamy diagnozę, okej. Okay. Nawet jeżeli nie bardzo rozumiem,
dlaczego nie pójdzie taki człowiek do specjalisty, do psychiatry się tak naprawdę potwierdzić, czyli pójście do takiego punktu jak ten wasz Sopocki jest bezpieczniejsze w jakimś sensie, cudzysłowie, bo podświadomie liczymy, że może się okaże, że jednak nie, że wszystko ze mną okej.
Okay, myślę, że bardziej dostępne, ponieważ no rzeczywiście jest duża narracja wokół tematu zdrowia psychicznego, ale wprowadzenie zmian systemowych, oddolnych, no jest często nieestetyczne, nieidealne. I jest tak naprawdę, mówimy o tym, że te osoby, które podejrzewają coś, nie mają gdzie tak naprawdę pójść. Nawet jeżeli rzeczywiście gdzieś zasięgnęły jakieś informacji, zwróciły...
No tak, do psychiatry nie trzeba mieć skierowania, można po prostu pójść, zapisać.
Trzeba czekać
3-4 miesiące, czasami pół roku, dostać się tak naprawdę na taką konsultację, no i przede wszystkim wiedzieć gdzie.
Czyli tu jest po prostu łatwiej, tak?
Na pewno
jest
łatwiej.
Tak. Każda osoba może zadzwonić, przyjść, więc rzeczywiście ta dostępność odgrywa bardzo dużą rolę, ponieważ to może być równie dobrze telefon. Na konsultacji do psychiatry należy się umówić, tak? To już jest takie działanie realne, to już podejmujemy pewne kroki zmierzające do tego, żeby tą diagnozę potwierdzić,
tak?
Dokładnie. Bo my też nie zajmujemy się potwierdzaniem diagnoz, tak? Oferujemy wsparcie, oferujemy konsultacje dotyczące obszaru zdrowia psychicznego, ale nie jesteśmy zespołem diagnostycznym. To są takie bezpieczne obszary też dla osoby, która jeszcze nie jest gotowa na to, żeby podjąć taki dalszy krok w kierunku leczenia.
Chciałam tutaj dopytać jeszcze o taką rzecz, na którą pani zwróciła uwagę, że to są takie ładniejsze, milsze, bardziej przyjazne zaburzenia, o których pani właśnie mówiła, że ludzie do nich wręcz się samodiagnozują w tym kierunku, a są takie, do których nie chcą się przyznać. Czy na przykład wy wiecie o swoich uczestnikach tych spotkań, kto z nich na co choruje na przykład? Czy to trzeba tak jak na zebraniach anonimowych alkoholików powiedzieć: dzień dobry, jestem Marek, jestem Zofia i jestem chora na schizofrenię albo mam depresję? Czy to jest nieistotne? Nie trzeba o tym mówić.
Myślę, że tutaj zostawiamy tak naprawdę całkowitą dowolność dla osób, które korzystają z naszego wsparcia. My wychodzimy z założenia, że diagnoza nie jest związana z jakąś tożsamością człowieka i on także ma prawo do tego, żeby doświadczyć kryzysu emocjonalnego niezwiązanego ze swoją diagnozą. Czyli czy ta osoba się leczy tak naprawdę na przykład schizofrenię.
Ale depresję może mieć równolegle, prawda?
Tak, i także taki sam kryzys związany z tym, że nie idzie mi w pracy, nie idzie mi w relacji, nie idzie mi w obszarach zupełnie niezwiązanych tak naprawdę z chorobą. Oczywiście mamy na przykład grupę dedykowaną, tak, dla osób, które rzeczywiście zmagają się z doświadczeniem schizofrenii i psychoz, które chciałyby się dowiedzieć, jak można sobie tutaj pomóc na procesie zdrowienia poprzez jakieś wdrażanie działań samopomocowych. Ale szczerze mówiąc, dla nas diagnoza jest tylko jakąś informacją ogólną, niezwiązaną tak naprawdę bezpośrednio z tym, jak się ma teraz, dzisiaj, jak się będzie miała jutro ta osoba. Także nie musi się z nami tym dzielić, może to zostawić dla siebie. My tak naprawdę skupiamy się na tym, czym dla niej jest doświadczenie kryzysu psychicznego.
Wy udzielacie wsparcia osobom tylko dorosłym, czy macie też niepełnoletnich albo nastolatków, 17-latków?
Nasze działania są skierowane do osób dorosłych, tak, i myślę, że to jest jakaś taka ważna też informacja dla ludzi. Natomiast myślę sobie o tym, co jeszcze Dagmara mówiła, że dla nas chyba ważne jest to, żebyśmy nie definiowali człowieka przez pryzmat jego niepełnosprawności, tego co nie, tylko tego co tak. Tak, przez jego potrzeb, ale właśnie tego, co on chce, a nie tego, czego ma w niedostatku.
Ta niepełnosprawność związana z zaburzeniami psychicznymi, czy z kryzysami psychicznymi, no to często właśnie też jest tak postrzegana trochę inaczej niż innego rodzaju niepełnosprawności. Ja mam czasami takie wrażenie, że że ludzie jakby, nie wiem, wstydzą się mówić o tym, prawda? Nie chcą być, boją się stygmatyzacji, postrzegania, że to jest jakiś niebezpieczny człowiek na przykład, tak? Bo ma tą czy inną chorobę.
Myślę, że w dalszym ciągu tak jest, mimo wszystko, mimo edukacji. I myślę, że warto czytać na Facebooku i na stronie otwartebramy.org jest sporo takich artykułów, które piszą nasi uczestnicy o sobie, o swoich doświadczeniach i myślę sobie, że to jest szalenie ważne, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia, że bardzo wiele rzeczy, nie wiem, tak stereotypowo podchodzimy do tego, albo tylko książkowo, jakby nie patrząc przez pryzmat Kowalskiego, nie? Że każda osoba jednak przeżywa coś innego i pewnie też, myślę, potrzeba takiej autodiagnozy też z czegoś wynika.
A macie takie sytuacje, że osoby chorujące z jakimiś problemami psychicznymi ukrywają to przed najbliższymi nawet, że są ludzie, którzy po prostu o tym nikomu nie powiedzieli, tylko właściwie w tej grupie, w której pracujecie, no wiadomo, że coś się dzieje z tą osobą.
Tak, myślę, że bardzo często właśnie jest zabawa przed tą stygmatyzacją, tak, zwłaszcza jeśli to dotyczy tych, no tak użyję tego słowa, nieinstagramowych zaburzeń, no, tak?
Dobrze, no bo... ale to oni się boją, że jak powiem w pracy, że na to czy na to cierpię taką czy inną chorobę, to będę miał od razu jakieś problemy, nie będą mi powierzali odpowiedzialnych zadań, bo się będą bali, że ja nie wykonam, tak. Albo coś takiego? Takie
tak,
rzeczy
myślę,
mówią?
Że przede wszystkim właśnie taki strach przed reakcją innych, tak? Że rzeczywiście zmagam się ze schizofrenią, funkcjonuję w obrębie swojej choroby niepełnosprawności bardzo dobrze, pracuję, ale rzeczywiście nikomu o tym nie powiem. Albo bardzo dużo osób na przykład mówi, że cierpi na depresję, tak? Nie używa na przykład, nie mówi, że choruje na schizofrenię, tylko gdzieś wymienia to, co jest łatwiejsze tak naprawdę do zaakceptowania przez otoczenie, czy mówi o ADHD. No mimo wszystko tak, ta obawa przed stygmatyzacją jest bardzo silna, zwłaszcza jeśli rzeczywiście nie mamy pewności co do tego, jak to otoczenie zareaguje. Są też rodziny, no, które nie akceptują, tak, niepełnosprawności wynikające z zaburzeń psychicznych. No i jest to też taka niepełnosprawność, której no nie widać gołym okiem, więc rzeczywiście dużo ciężej też jest nam to do tej osoby tak naprawdę przypasować, nie? Że okej, dowiaduję się o tym, że mój kolega choruje na schizofrenię, ale on cały czas jest moim kolegą tak naprawdę, nic to nie powinno zmieniać w mojej relacji. Ale z drugiej strony przecież gdzieś czytam w gazecie, o, schizofrenik zaatakował, nie, tutaj nożem, to już tak naprawdę gdzieś wzbudza taki niepokój, tak, wzbudza jakieś nastawienie, więc rzeczywiście no, naszym zadaniem jest też no, przełamywanie tych stereotypów, tych barier.
Mm-hmm. A jak długo można być uczestnikiem Akademii Don Quixota? To znaczy, to jest, można być na stałe przez lata? Czy jest jakiś czas, który upływa i mówicie Państwu, no dziękujemy, do widzenia, proszę przyjść do nas za jakiś czas?
Do końca świata jeden dzień dłużej, by się powiedziało. Myślę sobie tak, działamy od kwietnia, więc to jest króciutko stosunkowo. Nie zamierzamy zamykać i myślę sobie, że tyle, ile ktoś potrzebuje. Bo myślę, że to ważne jest, żeby towarzyszyć człowiekowi w rozwoju. Jeżeli my będziemy dla niego wystarczający, to on będzie mógł z nami być.
Widzicie takie efekty tego już od tego kwietnia, no to niedługo będzie rok działalności, że się dzieją dobre rzeczy z tymi waszymi uczestnikami, z tymi tak. Ludźmi, którzy tam przychodzą, zmieniają się?
Tak, i myślę sobie, że są odważniejsi. Że to jest dla mnie jakieś takie bardzo, bardzo ważne, że są odważniejsi w wyrażaniu siebie, w mówieniu tego, czego potrzebują, bo to, czego nie chcą, co jest dla mnie szalenie ważne, żeby ktoś powiedział, że nie, on nie chce, jemu się nudzi, on tego nie będzie robił, że chce co innego.
Przestają się ukrywać jakby, tak? Żeby tak. Nie być niewidocznymi w społeczeństwie.
Tak. Albo żeby zawsze się słuchać, tak? Proszę pani, nie proszę pani. Jakby jesteśmy w klubie na równi. Chcesz dzisiaj coś robić? Nie, nie chcę. A tamto? Nie. No dobra, to możesz nic. Okej, dobra. Ja najbardziej cieszę się, jak ludzie zaczynają się buntować.
A to już świadczy o tym, że dobrze, tak?
Tak.
Bunt jest
że są u siebie.
A jakie są wasze plany najbliższe? Co jeszcze możecie robić w ramach tej działalności?
No za chwilę, myślę, będzie drugi wernisaż w Galerii Don Quixota i będziemy na pewno zapraszać. No i za chwileczkę w lutym akcja Róża od Świętego Walentego. Będziemy z koalicją, Pomorską Koalicją na Rzecz Zdrowia Psychicznego wręczać róże osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego i myślę, że to takie ważne. I myślę, że proszę śledzić koniecznie na otwartych bramach akcję Róża od Świętego Walentego.
Aleksandra Pakulska, pedagogzka, członkini Zarządu Stowarzyszenia na Drodze Ekspresji, dyrektorka Akademii Don Quixota w Sopocie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dagmara Jimenez, terapeutka, konsultantka do spraw zdrowienia w Akademii. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Audycję zrealizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.